Dzień dobry. Tak, dzień dobry. Nie ma takiej formy. Dobre popołudnie. Na początku taka krótka anegdota o klątwach, które na mnie ciążą. Jak byłem u was tutaj drugi raz, to zalało salę kinową. Ostatnim razem, jak byłem, uciekł mi polski bus i musiałem siedzieć na Dworcu Północy w zasadzie. A dzisiaj rano wsiadłem do samochodu, przejechałem 2 metry, odpadła mi rura wydechowa. Wsiadłem do tramwaju, zepsuły się tramwaje w Łodzi, musiałem do pracy jechać taksówką. Potem musiałem po zajęciach brać następną taksówkę, żeby przejechać przez całe miasto i wziąć samochód mojego ojca. I jakby tego było mało, wjechałem do Wrocławia, zacząłem tankować benzynę, tankuję, tankuję, tankuję i widzę taką szarą kartkę, nie przyjmujemy kart płatniczych. Przez co musiałem biec, żeby się do was nie spóźnić. Biec jakieś dobre, nie wiem, ze 2 kilometry do jakiegoś bankomatu. I to nie był jeszcze koniec, bo na koniec, jak już dojechałem do hotelu tutaj obok waszego budynku, waszego kina, zarysowałem to auto. Czyli generalnie, tak, generalnie jest duże poświęcenie chyba w tym wszystkim. Musicie to docenić. Tak, nie będę mówił o tym, że w niedzielę, jak wracałem z Łomuńca, to inny samochód się zepsuł, ale też brałem w tym udział, więc nie wiem, coś wszechświat chyba chce mi powiedzieć. Tak, jak Gosia mówiła, dzisiejsze nasze spotkanie, to u góry to jest chyba światełko, tak? O. Dzisiejsze nasze spotkanie dotyczy Nowego Jorku i Hollywood i też jak usłyszeliście, film Asfaltowa dżungla, Johna Hustona, nie rozgrywa się w Nowym Jorku, chociaż jest to coś w rodzaju, sądzę, pomyłki freudowskiej. Ten film został przez twórców tego programu, czyli przez Zygmunta Machwica, Rafała Marszałka i Andrzeja Wernera, włączony do tego programu, ponieważ mogłoby się wydawać, i mamy chyba wszyscy, czy też większość z nas takie poczucie, że jeżeli mamy takie miasto i tam są wieżowce i są ciemne ulice, to musi być Nowy Jork tak naprawdę. Ale to jest tak naprawdę, zresztą Gosia o tym wspominała, punkt wyjścia dla naszych dzisiejszych rozważań. O! Dla naszych dzisiejszych rozważań, jak można te dwa miasta, jak można w ogóle miasto połączyć z historią kina. No i jedną taką podstawową opcją związaną z przemyśleniem tych dwóch miast, jeszcze dodatkowo w tym uporządkowaniu, jest dwóch miast, czy też dwóch miejsc, czyli możemy na chwilę zamienić Hollywood na Los Angeles, jest fakt, iż tak naprawdę powstanie Hollywood w okolicach 1910 roku wiązało się z przeprowadzką przemysłu filmowego z Nowego Jorku do Hollywood właśnie, do Los Angeles. Prawda? Więc możemy na samym początku pomyśleć, że te dwa miasta to są takie dwa miasta, czy też dwa miejsca, które fundują rozwój kina. Na pierwszych zajęciach, być może niektórzy z was w tych zajęciach nie uczestniczyli, na pierwszych zajęciach w ogóle Akademii Filmu Powszechnego, na zajęciach, które dotyczyły wprawdzie wczesnego kina francuskiego, ale być może profesor Lubelski o tym mówił, takie dwa ośrodki, w których jak zazwyczaj przyjmuje się, że narodziło się kino, to jest z jednej strony Nowy Jork, w którym Thomas Edison pod Nowym Jorkiem miał swoje studio, z drugiej strony Paryż, gdzie, czy też Lyon i Paryż, gdzie działali bracia Lumière. Więc wczesne kino to jest Nowy Jork i Paryż, tak można by było powiedzieć. I potem Hollywood, czyli kino klasyczne, o którym też słyszeliście wiele na różnych wykładach, rodzi się wraz z przeprowadzką do Kalifornii. Ta przeprowadzka do Kalifornii to jest taki akt fundujący w zasadzie. Fundujący w takim sensie, że to nawet jest nie tyle przeprowadzka, ile ucieczka. Ucieczka części producentów filmowych przed Thomasem Edisonem, który założył przed 10. rokiem Motion Pictures Patents Company i generalnie niszczył wszystkich swoich konkurentów bardzo brutalnie, wobec czego oni uciekli kompletnie na drugie wybrzeże. Także nie wiem, czy ktoś z Państwa jest fanem rapu albo hip-hopu? Tam też jest, ja nie jestem, ale tam też podobno jest East Coast, West Coast, taka wojna dwóch wybrzeży. To można powiedzieć, że w okolicach 10. roku także taka wojna wybrzeży funkcjonowała w Hollywood. Ta przeprowadzka z jednej strony była podyktowana wojną pomiędzy pewnymi producentami filmowymi a Thomasem Edisonem, ale z drugiej strony też pewnymi cechami, którymi charakteryzuje się Kalifornia w ogóle. To znaczy, tam po pierwsze jest dość zróżnicowany teren, który pozwala na to, aby kręcić różnego rodzaju gatunki filmowe, nie oddalając się za bardzo od wytwórni filmowej. Po drugie, jest, co jest dość istotne, ciepły klimat. Prawda? Tam nie ma minister Bieńkowskiej, która mówi, taki mamy klimat, nie będziemy kręcić w listopadzie. Nie wiem, czy państwo wiecie, że festiwal Camera Image, który odbywa się na przełomie listopada i grudnia, ma taką, a nie inną właśnie, takie właśnie, a nie inną usytuowanie, dlatego że wówczas wielu operatorów filmowych po prostu nie ma co robić. Bo jest zimno, na planach filmowych jest szybko, robi się ciemno i generalnie jest słabo. Więc Kalifornia jest takim miejscem, w którym problemów tak wielkich z klimatem nie ma i łatwiej jest tam kręcić filmy. Także to jest taka sytuacja, w której można myśleć właśnie o Kalifornii jako o takim miejscu, w którym założone zostało klasyczne kino hollywoodzkie. I to klasyczne kino hollywoodzkie, ono oczywiście nie trwało do samego końca, niemniej od samego początku stanowiło pewnego rodzaju azyl. Azyl po pierwsze dla tych, którzy uciekli z Nowego Jorku przed Thomasem Edisonem, upraszczając nieco, po drugie azyl dla europejskich emigrantów. Dla europejskich emigrantów, wśród których między innymi znajdował się Billy Wilder, reżyser filmu, który dzisiaj zobaczycie, Bulwar Zachodzącego Słońca. Na tym zdjęciu z Glorią Swanson, która gra główną rolę w Bulwarze Zachodzącego Słońca. Czyli Billy Wilder, Otto Preminger, w Los Angeles mieszkał także Bertolt Brecht. To była generalnie taka mekka osób, które uciekły z Europy, z Niemiec, także z innych europejskich krajów. Oni zazwyczaj trafiali takim kanałem przerzutowym przez Nowy Jork i trafiali ostatecznie do Los Angeles. Także Los Angeles jest takim miastem, które po pierwsze jest mekką klasycznego Hollywoodu, po drugie jest też stanowi pewnego rodzaju azyl, wobec czego wytwarza wrażenie nostalgii w wielu filmach i zresztą zobaczycie, że ten film Bulwar Zachodzącego Słońca jest właśnie przepełniony taką nostalgią i tęsknotą za Hollywood w pewnym jego okresie historycznym. Okej. Niemniej Bulwar Zachodzącego Słońca traktuje o schyłku tego klasycznego Hollywoodu. I ten schyłek klasycznego Hollywoodu, który tam jest przedstawiony jako odejście od kina niemego w stosunku do kina dźwiękowego, jest też związany z datą powstania tego filmu. Jak wiecie z wykładu, to nie wiem, to chyba był wykład profesora Lubelskiego o przełomie dźwiękowym, prawda? Profesora Szczepańskiego o przełomie dźwiękowym. Jak wiecie, przełom lat 20. i 30. przyjmuje się, że jest to przełom dźwiękowy. Mniejsze o to, że to nie do końca tak było, ale przyjmijmy tak na chwilę. Niemniej wytworzyło to takie wrażenie, że odchodzi jakaś epoka, wspaniała epoka filmu, który operował obrazem, w którym właśnie funkcjonowała Gloria Swanson, w którym funkcjonowało wielu innych klasycznych reżyserów, między innymi Charlie Chaplin, który też sobie nie poradził jakoś szczególnie dobrze w kinie dźwiękowym. I nastaje coś, co jest zupełnie inną erą, można powiedzieć. I wówczas było to bardzo często interpretowane w kategoriach upadku, prawda? I również ten film, który przedstawia taki upadek, on także został nakręcony, obydwa te filmy zostały nakręcone w 50 roku, który to 50 rok jest też takim symbolicznym upadkiem klasycznego Hollywoodu, ale już nie rozumianego jako kino nieme, tylko rozumianego jako klasyczny Hollywood w ogóle. I zauważcie, że w ogóle analizowanie plakatów to jest fantastyczna sprawa. Zwróćcie uwagę, że mamy tutaj taką pętlę, prawda, z celuloidu, która się urywa. Tutaj mamy bohaterów tego filmu i mamy napis A Hollywood Story. I ten A Hollywood Story można ten napis interpretować na różne sposoby. To znaczy z jednej strony można powiedzieć o tym napisie, jest to hollywoodzka historia, w sensie historia w stylu hollywoodzkim i byłoby w tym wiele prawdy, ale z drugiej strony można ten napis zinterpretować jako historia Hollywood, jako opowieść o Hollywood niejako, prawda? To jest bardzo istotna sprawa. Ten film jest wprost opowieścią o pewnym przełomowym momencie w historii Hollywoodu, ale z drugiej strony ten sam film, w którym występuje Gloria Swanson i Erich von Stroheim, czyli gwiazdy, reżyser i gwiazda kina niemego, ale sam ten film nakręcony w 50 roku też powstaje w momencie przełomowym dla Hollywood. To jest dla nas niezwykle istotne, dlatego że lata 50. to jest kolejny moment, w którym bardzo często mówiono o tym, że Hollywood się skończyło. Prawda? Zresztą to też jest zupełnie inna sprawa, że historycy kina bardzo lubią mówić, że Hollywood się skończyło. Trzy tygodnie temu był w Łodzi Peter Gray, wchodzi do... Peter Gray, Greenaway. Peter Gray. Peter Greenaway wchodzi, wychodzi, był na uniwersytecie u nas na wydziale, bierze mikrofon, mówi, kino się skończyło, prawda? I ma takie wrażenie, że jest pierwszą osobą, która powiedziała, że kino się skończyło. Naprawdę, on naprawdę chyba w to wierzył, że jest pierwszy, który to powiedział. Więc to mówiono w latach, na przełomie lat 20. i 30., to także mówiono na początku lat 50. Wówczas, na początku lat 50., koniec Hollywood obwieszczano z różnych powodów. Po pierwsze ze względu na tak zwaną ustawę antytrustową, która została wprowadzona w 1946 roku. Ustawa antytrustowa to była w gruncie rzeczy nie tyle ustawa, ile decyzja Sądu Najwyższego, który wówczas zakazał w sprawie Paramountu tak zwanej pionowej integracji. Chodziło o to, być może na jakichś zajęciach słyszeliście już to słowo, chodziło o to, iż od tego momentu firma produkująca filmy nie mogła jednocześnie posiadać firmy dystrybucyjnej i sieci kin. W klasycznym Hollywoodzie było to normą, że jeden właściciel produkuje filmy, zajmuje się rozsyłaniem tych filmów i pokazuje te filmy w swoich kinach. 46 rok i proces Paramountu, proces, który zakończył się źle dla Paramountu, od 46 roku taka praktyka zostaje zakazana, co powoduje bardzo negatywne skutki, jeżeli chodzi o branżę filmową, wówczas bardzo dobrze funkcjonującą właśnie w takim modelu. Druga rzecz to... Druga rzecz to jest pojawienie się telewizji. Pojawienie się telewizji, czy też może nie tyle pojawienie się telewizji, ile bardzo gwałtowny przyrost aparatów telewizyjnych, telewizorów w domach amerykańskich. To między innymi spowodowało gwałtowny spadek frekwencji kinowej. To był jeden z wielu powodów, ale zazwyczaj przyjmuje się, że pojawienie się telewizji bardzo źle wpłynęło na dochody wytwórni filmowych i także niesłychany rozrost klasy średniej w latach 50. czy też latach powojennych. Dlaczego rozrost klasy średniej był tak istotny? Nie jest to tematem naszego dzisiejszego spotkania, ale to jest takie dość interesujące. Chodzi o to, że na przełomie lat 40. i 50. bardzo szybko rosną dochody przeciętnej amerykańskiej rodziny. Rodziny biorą duże kredyty, wyprowadzają się do podmiejskich domków, które będą potem spłacać przez następne 50 lat, ale nadal i to powoduje, że trudniej jest im wybrać się do kina. To jest taka banalna rzecz, ale ona odgrywała niesłychanie istotną rolą i wybranie się do kina jest już czymś w rodzaju wycieczki. Mogą to dobrze zrozumieć obywatele na przykład Tomaszowa Mazowieckiego. Tomaszów Mazowiecki w zasadzie nie ma ani jednego kina, między innymi dlatego, że jest wielki multiplex w Piotrkowie Trybunalskim. I mieszkańcy Tomaszowa, tam jest w Tomaszowie takie małe kino, ale ono niczego właściwie ciekawego nie pokazuje. Mieszkańcy Tomaszowa traktują wyjazd do kina jako taką wielką wycieczkę, bo trzeba 35 kilometrów przejechać samochodem, więc jeżeli już się wybierają do kina, to raczej dość rzadko i kino zaczyna pełnić zupełnie inne funkcje, raczej takie odświętne niż związane z jakąś cotygodniowym zwyczajem. Zobaczcie, tutaj na takiej grafice przedstawiłem spadek w spadek frekwencji w Stanach Zjednoczonych w przeciągu 3 lat. To jest coś absolutnie niesamowitego. A mamy prawie 90 milionów widzów w 48 roku i niewiele więcej niż 40 w 51. To jest spadek, jakaś masakra to jest kompletna, prawda? I dlatego między innymi lata 50. bardzo często bywają nazywane końcem Hollywood, czymś, co doprowadziło ostatecznie do procesu, który w latach 80. już kompletnie zdominował Hollywood, to znaczy przemysł filmowy zaczął wynosić się z Hollywood jako miejsca. To jest bardzo interesujący proces. To znaczy filmy oczywiście nadal kojarzone są z Hollywood jako miejscem i z Los Angeles, ale jeżeli chodzi o proces produkcyjny, to one najczęściej są kręcone w 200 różnych miejscach na świecie. Tak jak Steven Spielberg kręci, gdzie? W Krakowie czy we Wrocławiu? We Wrocławiu, przepraszam. Steven Spielberg kręci we Wrocławiu nie dlatego, że tak kocha Wrocław, tylko dlatego, że wynegocjował korzystniejsze warunki niż kręcenie podobnego filmu w Nowym Jorku. Tak? Filmy są kręcone w studiu Barrandov, filmy są w Czechach, filmy są kręcone w studiach węgierskich, filmy są kręcone w Nowej Zelandii, filmy są kręcone w wielu różnych miejscach na świecie właśnie dlatego, że produkcja tych filmów jest tam tańsza, a dążenie do optymalizacji kosztów produkcji filmów jest poniekąd związane z tym, że wcześniej tąpnęło wszystko, prawda? Tąpnęło wszystko i przemysł musiał się przeformułować i dopiero właśnie od lat 50., właściwie od lat 60., dekada lata 60. i dekada lata 70. To są dwie dekady wielkiego kryzysu Hojlud, można tak powiedzieć. Hojlud odzyskuje, imperium kontratakuje dopiero w latach 80. Imperium kontratakuje w latach 80., wymyślając strategię opartą po pierwsze na tworzeniu blockbusterów. Blockbustery wcześniej były, ale nie było ich tak dużo. Na tworzeniu blockbusterów i na modelu produkcji, który polega na tym, że się outsourcuje większość rzeczy gdzieś tam daleko za granicę, co widać właśnie na takiej grafice, gdzie kamery uciekają z Hojlud i też widać na takim rysunku, gdzie w ogóle przemysł się ze Stanów Zjednoczonych wynosi, prawda? Ale ten koniec Hojlud po pierwsze nie tylko był związany z tymi problemami ekonomicznymi, ale jest też bardzo często wiązany z pojawieniem się tak zwanego kina artystycznego, o którym będziecie słyszeli na kolejnych wykładach pewno o wiele więcej niż dzisiaj. Czyli lata 50., czy przełom lat 50. i 60. bardzo często określa się jako ten moment, kiedy w Europie pojawia się kino artystyczne i kino autorskie. Mniejsza z tym, czy tak faktycznie jest. Nie ulega natomiast wątpliwości, że wiele osób wówczas też tak myślało. To znaczy pojawia się Jean Moreau, prawda? I to ludzie Jean Moreau chcą oglądać przynajmniej w Europie, a nie tam jakąś Glorię Swanson na przykład, prawda? Która jest już tam leciwa i po co ją oglądać. Więc w ogóle ja kiedyś się podkochiwałem w liceum w Jean Moreau, dlatego tak teraz powiedziałem. Mówię to zupełnie serio. To jest taki kadr z filmu Windą na szafot. Ktoś widział z was Windą na szafot? Wspaniały film to jest, prawda? Kompletnie wspaniały film. Dla nas też istotny film, ponieważ w tym filmie można powiedzieć główną rolę odgrywa miasto. To znaczy tak naprawdę chodzi o Jean Moreau, prawda? Ale chodzi też w dużej mierze o miasto. O miasto, po którym Jean Moreau chodzi. I chociaż ja tam oglądam tylko Jean Moreau, to wiele osób oglądało też miasto. I tak też określa się bardzo często ten moment, czyli kończymy z klasyczną narracją hojludzką, wprowadzamy nowe pomysły narracyjne i wśród tych nowych pomysłów narracyjnych jest zmniejszenie roli bohaterów w konstruowaniu opowieści. Ja wiem, że to teraz może brzmieć trochę tak ezoterycznie, ale w gruncie rzeczy chodzi o to, że w klasycznym kinie hojludzkim akcja popychana jest do przodu poprzez działania bohaterów. W kinie artystycznym różnego rodzaju, bohaterowie najczęściej niewiele mogą. Jakieś inne procesy nimi kierują. Jacyś inni, tak zwani, okropne słowo, aktanci się tam pojawiają, czyli inne instancje, które popychają akcję do przodu. I to jest jedna z perspektyw, którą warto przyjąć oglądając te filmy. To znaczy takie filmy, które dotyczą końca Hojludu poprzez uprzywilejowanie miasta jako jednego z bohaterów, z równoważnych bohaterów filmowych. I to są filmy, które powstały w Hojlud, ale one są takie schyłkowe dla tego miejsca. Są schyłkowe właśnie dla takiej relacji. To jest kadr z filmu Asfaltowa dżungla. W ogóle to nie kadr, tylko fotos oczywiście, przepraszam. W ogóle niesłychany jest ten fotos, wydaje wam się? I ten film możemy potraktować, to jest Marilyn Monroe, to jest, ojej, nie pamiętam jak się ten aktor nazywa, aktor z filmu, który zobaczycie, to jest Marilyn Monroe, to jest aktor, jego imię nie jest ważne, ale zauważcie, jak bardzo ta relacja naznaczona jest jakąś przemocą taką przedziwną, prawda? I ten przemysł filmowy, który jest naznaczony także przemocą symboliczną męskiego spojrzenia wobec kobiet, ten film, który nadal w pewnym stopniu tę przemoc uskutecznia, ten film jest świadectwem schyłku takiego modelu także estetycznego. Dobra, no właśnie, więc możemy to nasze dzisiejsze spotkanie potraktować jako spotkanie, które będzie dotyczyło dwóch miejsc, jako przykładów specyficznego związku pomiędzy filmem i miastem. Film i miasto jako dwoje głównych bohaterów tego spotkania, ludzie są na trzecim miejscu, ponieważ miasto, pomimo tego, że tam są ludzie i te miejsca, które dzisiaj zobaczycie, pomimo tego, iż one są wypełnione przez ludzi, one odgrywają takie same, tak samo ważne role jak arkowi bohaterowie, prawda? Tutaj dopisałem jeszcze takie określenie elektryczne noce, ono w dużej mierze się zaraz wyjaśni. Tutaj to akurat nie jest Cincinnati, bo w filmie Asfaltowa dżungla widzimy miasto Cincinnati, tutaj widzimy most brukliński. No właśnie, most brukliński w Nowym Jorku. Okej. Tutaj mamy kadry z dwóch filmów, które najczęściej są podawane jako takie doskonałe przykłady kina artystycznego. Tutaj mamy kadr z filmu Michelangelo Antonioniego Zaćmienie. Tutaj mamy kadr z filmu Michelangelo Antonioniego Czerwona pustynia i Monica Vitti, która przechadza się w jakiejś przestrzeni. Tutaj natomiast mamy fotos, w którym główną rolę pełni ten oto tutaj pan, czyli François Truffaut. I zauważcie, że no, oczywiście można mi tutaj zarzucić, że tam wybrał sobie takie zdjęcia, które mu pasują. Okej, ale zauważcie, że te zdjęcia naprawdę mogą ilustrować bardzo ciekawą rzecz. To znaczy kluczowe postacie i kluczowe filmy dla kina artystycznego to są takie momenty, w których to miejsce staje się głównym bohaterem. Dla François Truffaut to będzie Paryż, dla Michelangelo Antonioniego będą to miejsca, które nie będą posiadały tożsamości, o których mówiłem przy okazji wykładu o neorealizmie, tak zwane niemiejsca. Tak zwane miejsca jakiekolwiek bądź także, bo w gruncie rzeczy u Antonioniego nie pojawiają się też żadne specyficzne wskazania dotyczące tego, co to są za miejsca, ale te miejsca odgrywają tam niesłychanie ważną rolę, ponieważ to one tak naprawdę dominują nad bohaterami. Tutaj w przypadku Moniki Vitti widać to w tym kadrze, ale jeszcze lepiej będzie to widoczne... O właśnie, jeszcze lepiej będzie to widoczne na tym zdjęciu. Tylko jakbyśmy mogli troszeczkę światło zmniejszyć, odrobinę to przednie, bo... Jeszcze odrobinkę? O, no dobrze, teraz jest okej. Chciałem... tak, teraz... Więc o co tutaj chodzi? To jest kadr z filmu Czerwona pustynia. No i gdzie tutaj w tym filmie są bohaterowie? Tu. Prawda? To jest miejsce ludzi u Antonioniego, prawda? Tam są ludzie. Czy to jest tak zwany film o człowieku? No niekoniecznie, prawda? To może być film o człowieku, ale ujmowanym z takiej bardzo specyficznej perspektywy, z perspektywy, w której to nie człowiek dominuje w procesie budowania, rozwijania narracji filmowej, rozwijania opowieści. Główną rolę pełnią te okropne fabryki u Antonioniego. To one wpływają na ludzi, a nie ludzie budują te fabryki. To jest pewna rzecz, którą chciałbym, abyśmy zapamiętali. Natomiast to określenie film o człowieku, to jest takie określenie na poły żartobliwe. Dlatego, że nie wiem, czy państwo wiecie, osoby, które wielokrotnie nie dostają się do łódzkiej szkoły filmowej, ja akurat nie zdawałem, ani razu, obiecuję, przyrzekam, że nie zdawałem ani razu, zazwyczaj odbijają się od drzwi, słysząc komentarz, no wie pan, fajnie, ale w tych pana filmach za mało człowieka. Prawda? I oni naprawdę, oni cały czas takie rzeczy słyszą. Ci ludzie, którzy tam, ludzie, którzy przeglądają te teczki, jak mantrę powtarzają taką formułę o tym, że to jak powinno wyglądać polskie kino, to są takie filmy o człowieku, filmy dokumentalne o człowieku, filmy fabularne o człowieku i tak dalej, nie? Tutaj nie ma mowy o filmach, tutaj nie ma mowy o takiej formule, że to są filmy o człowieku. I skąd taka tradycja w ogóle się bierze, że to nie człowiek, ale jego otoczenie może być głównym bohaterem filmu? Jedną z opcji, którą moglibyśmy przyjąć, to jest opcja mówiąca, że źródłem tej fascynacji są lata 20. i 30. i tak zwane filmy miejskie, które wówczas powstawały na pęczki. Można powiedzieć. Szczególnie przełom lat 20. i 30. jest tutaj istotny. W zasadzie każde większe miasto europejskie i nie tylko europejskie miało swój obraz w postaci filmu awangardowego. To z kolei odnosi się do ogólnej fascynacji awangardowych artystów, poetów, artystów wizualnych miastem jako takim i kinematografem. Tutaj mamy taki wiersz jednego z moich ulubionych poetów, Stanisława Młodożeńca, XX wiek. Czy ja mam to wyrecytować? No, dobra. Zawiośniało. Lato pędzi przez jesienność białośnieże. Kinematograf, kinematograf, kinematograf. Słowikując, szeptolesia, falorycznie caruzieją. Gramopatefon, gramopatefon, gramopatefon. Yokohama, kimonooka cię kochają z Europy. Radiotelegram, radiotelegram, radiotelegram. Espaniolę z ledisami parlowacąc sarmaceniem. Esperantisto, esperantisto, esperantisto. Od Warszawiam komentuję do słoneczniam. Aeroplan, aeroplan. Z jednoliteżam paplomanię stenografia. Prawda? Ja lubię to, ale wygląda to zaskakujące, prawda? O co tutaj chodzi? Po co, oprócz tego, że promuję Stanisława Młodożeńca, którego potomkowie mi płacą, to chodzi tutaj o to, że przedmiotem fascynacji pewnych, wśród pewnych nurtów awangardowych są nie tylko ludzie, a może nawet przede wszystkim nie ludzie, ale maszyny. I to jest tutaj dość istotne. Wszyscy znamy taką frazę piperowską, miasto, masa, maszyna, powtarzaną powielokroć, ale o to w gruncie rzeczy tutaj chodzi. Chodzi o miasta, o masy i o maszyny. I jeżeli spojrzymy na kinematografię, tą powiedzmy taką quasi-awangardową tamtych lat, to mamy tak. Cavalcanti i film Hinkelzech o Paryżu, 26 rok. Film dalej. Film Waltera Rutmana, Berlin, Symfonia Wielkiego Miasta. Część z was pewno ten film widziała, 27 rok. Kolejny film, Moskwa, Michaiła Kaufmana, 27 rok. Kolejny film, to jest tylko wybór. De Burg, Most, Jorisa Iwensa o Rotterdamie, o moście, o jednym z mostów w Rotterdamie, 28 rok. Regen, czyli deszcz, znowu Jorisa Iwensa, znowu o Rotterdamie, tym razem o deszczu na ulicach Rotterdamu. Berlin und Stilleben, czyli martwa natura berlińska, Laszlo Moholy Nosz, 29 rok. Ciełowiek z kinoaparatą, człowiek z kamerą, Denis Kaufman, znany także jako Ziga Vertov, 29 rok. Moskwa, Montparnasse, Eugène Deslav, pochodzący chyba z Wrocławia nawet. Eugène Deslav, 29 rok, o Montparnasse w Paryżu. 30 rok, obrazy z Ostendy i Marche d'Ossau, Henri'ego Starka. Co tam dalej? A propos Nicei, Jean Vigo, rok 30. Miasto kontrastów, Irving Browning, 31 rok. Poranek na Bronxie, Jaya Leidy, współpracownika Sergeja Eisensteina, 31 rok. O Bronxie. Dalej, jesień w ogniach, Henry'ego Weinberga, 33 rok. Op, op. No właśnie, to już koniec. To znaczy nie koniec, tych filmów jest dużo więcej. A tak naprawdę można by stworzyć naprawdę olbrzymią kolekcję filmów, w których w latach 20. i w latach 30. to nie ludzie byli w centrum zainteresowania, ale miasta. To jest jakaś obsesja, która wówczas funkcjonowała w tych środowiskach awangardowych. I znowu, możemy tę obsesję zinterpretować jako element wysokiej sztuki awangardowej, czyli wspomnianego już Młodożeńca i innych polskich futurystów od Bruno Jasińskiego przez Pipera aż do Tytusa Czyżewskiego, ale także od Apollinera aż do Weinberga. Widzicie, tutaj mamy taki wiersz Apollinera, który znowu jest jakimś tam, można powiedzieć, jakąś próbą przedstawienia za pomocą słów nie ludzkich dylematów, ale bardziej fenomenu związanego z architekturą. Zresztą w ogóle wieża Eiffla jest takim ciekawym budynkiem, który jest bardzo niefunkcjonalny z punktu widzenia takich potrzeb czysto ludzkich. Tak? On został postawiony nie po to, aby ktoś tam sobie zamieszkał i było mu miło, ale po to, aby postawić taki budynek, który będzie wspaniały, który będzie pomnikiem nie jakiegoś człowieka wspaniałego, ale architektury jako takiej wspaniałej. No właśnie. I taka tendencja do tego, aby nie przedstawiać ludzi, ale przedstawiać jakieś inne procesy bądź też fenomeny, jest wam prawdopodobnie znana z tych ruchów awangardowych pierwszych, powiedzmy, trzech dekad XX wieku. Jest ta tendencja wam bardzo dobrze znana, czyli mamy jakieś abstrakcyjne obrazy, mamy abstrakcyjne animacje. Czy na jakimś wykładzie takie abstrakcyjne animacje oprócz tych dźwięków były, Gosiu? Nie, no są takie abstrakcyjne animacje awangardowe, między innymi Waltera Ruttmana, czyli tego samego gościa, który później będzie tworzył film Berlin Symfonia Wielkiego Miasta w 1927 roku. To jest ten sam człowiek, który wykorzystuje medium filmowe znowu nie po to, aby opowiadać historię o ludziach, którzy się zakochują, rozstają się, mają grypę i lubią koty, tylko chce przedstawić coś zupełnie innego, prawda? Podobnie jak jego kumpel Viking Egeling w 1923 roku, Symfonia Diagonalna, znowu nie wykorzystujemy filmu do przedstawiania ludzi, ani do opowiadania historii. Historie nas nie interesują. Nie interesują historie także Marcela Duchampa w 1926 roku, kręcącego kino anemiczne, prawda? To, co nas fascynuje, to też jest taki przykład. Ja nie wiem, dlaczego w ogóle ja tutaj tego Homera wklejam, ale to znaczy trochę wiem, ale nie do końca wiem, bo to po prostu lubię Homera, prawda? Wiecie, lubicie państwo Homera Simpsona? Kto lubi Homera Simpsona? Ale zaraz powiemy, dlaczego ja go tutaj wkleiłem. Ta fascynacja medium, dlaczego ona jest dla nas istotna? Po pierwsze dlatego, że to fascynacja maszyną pozwala pomyśleć o kinie nie tylko jako o medium do opowiadania historii o ludziach, ale także jako medium, które samo w sobie jest interesujące i można to medium ustawić w szeregu innych wynalazków nowoczesności, czyli wpisać to medium w porządek industrializacji raczej, a nie w porządek historii literatury na przykład. Bardziej nas w tym sensie interesowałaby lokalizacja filmu w ramach eksplozji innych wynalazków i wśród tych wynalazków jest na przykład rentgen, gramofon, telegraf, schody ruchome, samochód, rower i tak dalej. Tak? Ustawiamy kino nie obok literatury, nie obok malarstwa i nie obok teatru, ale obok telegrafu. I tak jak i obok miasta, co jest bardzo tutaj istotne. I kino jako wynalazek, który się odkrywa, powinno być wykorzystane w odpowiedni sposób. Nie powinno być wykorzystane do tego, aby próbowało być literaturą, ale powinno być wykorzystane do tego, aby filmować inne nowoczesne fenomeny, jak na przykład miasto. Czyli filmowanie nowoczesnego miasta to eksperyment, do którego kino jako jeden z nowych wynalazków jest predestynowane. Osobą, która w podobny sposób myślała, chociaż znacie tego gościa, prawda? To jest Siergiej Eisenstein, który kombinuje z tą taśmą filmową. Kombinuje, co by tutaj z nią zrobić, do czego ją wykorzystać we właściwy sposób. Jak osiągnąć adekwatność środków wyrazu wobec rzeczywistości lat 20. i też wcześniejszej rzeczywistości gwałtownej industrializacji. Rzeczywistości, która jest... która odsuwa człowieka na plan dalszy, która akcentuje pewną fragmentaryzację życia ludzkiego, która akcentuje mozaikowość tego życia. Zaraz się dowiemy, o co tutaj chodzi. Która wyraża pewne kontrasty, nieciągłości, dysharmonie w życiu ludzi z wielkiego miasta, wśród tak zwanych mieszkańców wielkich miast. Środki wyrazu, które pokażą sztuczność życia w wielkim mieście, taką mechanizację życia, maszynizację natury w ramach tego wielkiego miasta i zindustrializowanej kultury i tak dalej, które pokażą, jak bardzo w tym świecie są zbiologizowane maszyny, prawda? I te rzeczy, o których tutaj mówimy, one zarazem charakteryzują, zdaniem wielu filmowców podporządkowanie człowieka maszynom w XIX i XX wieku, ale też stanowią główne, jak to się ładnie mówi, koordynaty dla stylu filmowego. No właśnie, o co tutaj chodziło z tym całym rozwarstwieniem, kontrastami, mozaikowością życia? To jest wykres obrazujący wzrost populacji w wielkich miastach na przełomie wieków. Warto ten wykres od czasu do czasu sobie zobaczyć, do niego powrócić, dlatego że zobaczcie, co tutaj się dzieje. To jest coś absolutnie niesłychanego. To znaczy pomiędzy połową XIX wieku a początkiem wieku XX przyrost, z którym mamy do czynienia, to jest przyrost rzędu czasami 800%, jeżeli chodzi o populacje wielkomiejskie. To jest nie bez znaczenia, jeżeli chodzi o to, jak ludzie zaczynają się w tych wielkich miastach czuć. A zaczynają się czuć w dużej mierze otoczeni po pierwsze innymi ludźmi, po drugie całą zindustrializowaną maszynerią, która zarządza funkcjonowaniem tego wielkiego miasta, czyli właśnie maszynami, które to maszyny właśnie zaczynają funkcjonować jako główny obiekt wystaw światowych na przełomie XIX i XX wieku, w drugiej połowie XIX wieku. To maszyny tam są najważniejsze, a nie pomniki wielkich, wspaniałych ludzi. No właśnie, zobaczcie. To jest wystawa paryska z 1900 roku, tak zwana hala maszyn. Te maszyny tam nie pracują, one są do oglądania, jako coś, co zajmuje miejsce człowieka jako głównego aktora tego świata, w którym żyjemy. No więc gdzie są ludzie, prawda? Można by zadać pytanie, gdzie są w tym wszystkim ludzie? No, ludzie są tu na przykład. To jest 1902 rok, otwarcie pawilonu handlowego w Nowym Jorku. To są ludzie tutaj, prawda? I widzicie, że trudno tutaj mówić o tym, żeby to była jakaś, prawda, skoordynowana, właśnie jakby zindywidualizowana, albo inaczej, wspólnota pełna indywidualności, które mają swoje osobne cele. Tam Bruce Willis ma takie cele, Brad Pitt ma jakieś inne i oni ze sobą walczą i przedstawimy teraz ich walkę. Obraz miasta i ludzi, którzy zamieszkują to miasto, to jest właśnie taki obraz. Czyli ludzie, którzy generalnie są tłumem, prawda? Ludzie, którzy są otoczeni, to też jest, z kolei grafika z jednego z tabloidów z przełomu XIX i XX wieku. Ludzie, którzy są przytłoczeni obrazami w tych miastach, prawda? Ludzie, którzy są przytłoczeni miastem jako takim. To jest grafika satyryczna przedstawiająca zagrożenie człowieka współczesną, zindustrializowaną rzeczywistością. No właśnie, to jest ruch 42 Alei i Broadwayu w Nowym Jorku, 98 rok. Taką mamy tutaj rycinę. To są ludzie, którzy są miastem nie tylko w jakimś tam stopniu zafascynowani na poziomie artystycznym, ale którzy są zagrożeni tym miastem. Tutaj jest, no właśnie, jakiś anonimowy pejzaż kapitalistycznego miasta. Ludzie są tutaj na jakimś trzecim, na czwartym planie. Na pierwszym planie jest miasto jako takie. Miasto, które zagraża tym ludziom. Zobaczcie, to jest z początku wieku grafika z prasy nowojorskiej o zgubnych skutkach fast foodów. To jest niezwykła sprawa. Zgubne skutki fast foodów. Zobacz, hurry, prawda? Tutaj jest quick lunch. Dalej będzie jeszcze lepiej, zaraz zobaczycie. O, proszę. To jest też satyryczna grafika z jednego z tabloidów z początku XX wieku. Maszyny rozgniatają ludzi. Zobaczcie, co ten człowiek robi. Szuflą zgarnia jakieś kapelusze, tutaj jakaś noga wystaje. Coś strasznego. Tutaj ten człowiek jest przejechany, ten się cieszy. Tutaj coś się wydostaje z tej studzienki kanalizacyjnej. Przedziwna sprawa. Tutaj ta dorożka goni jakąś inną dorożkę, właściwie nie wiadomo, co to jest. Ten koń z kolei to jest reprezentant drużyny śmierci. Straszne sprawy. Przypomina to fragmentaryzację, którą można zobaczyć na przykład u Picassa, prawda? W Guernice. Czyli defragmentaryzacja życia w warunkach środowiska miejskiego, warunkach środowiska wielkomiejskiego, które wyjaławia życie ludzkie w jakimś tam sensie, które sprawia, że ludzie mogą czuć się zagrożeni jadąc tramwajem, które sprawia, że ludzie mogą czuć się zagrożeni, no właśnie, mogą stać się kolejną ofiarą tramwaju. Another trolley victim. No ten pan jeszcze dyszy, ale ledwo, prawda? Przypomina mi się taki cytat z matur, który odczytywał kiedyś Wojciech Mann w którymś ze swoich programów. Takie humory z zeszytów, prawda? I tam był cytat o Janku Muzykancie, o tym, że Janko Muzykant ledwie dyszał, ale dyszał. Okej, okay. To jest fajne, zobaczcie, prawda? Jakieś ofiary tramwaju, który dokąd prowadzi? Rozrywka, Broadway, prawda? To jest element życia wielkomiejskiego, który zagraża ludziom. Proszę bardzo. A woman knocked down by a cable car. Tutaj jest napisane, że była ciągnięta 20 feet by her hair. Część z tych opowieści była prawdopodobnie zmyślona, ale przedstawia pewne szaleństwo i pewien strach, który może wynikać z niepewnego miejsca, jakie człowiek zajmuje w mieście i z niepewnego miejsca, które człowiek zajmuje wobec nowo pojawiających się mediów, prawda? Tutaj mamy jakąś dziewczynkę, która ucieka przed tramwajem prowadzonym przez znowu jakiś zwolennik śmierci, Jarosław Rymkiewicz. Nie pomyślałem o tym wcześniej. Podobny trochę. Okej, a tu już jakiś człowiek, tak, to pewno był Adam Michnik przejany przez niego. Dobra. Co to znowu nam przypomina? No przypomina nam to nie tylko te filmy awangardowe, jakąś, dajmy na to, poezję, która fragmentaryzację akcentuje, ale wczesne kino i Georges Méliès, które tę defragmentaryzację także w jakiś sposób taki dość przewrotny przedstawiał. Tutaj mamy grafikę, która przedstawia niesłychane zagrożenie związane z tym, że robotnicy budujący wysokie budynki mogą spaść ludziom na głowę i zostać z kolei też przejechanymi przez tramwaj. Zobaczcie, co tu się dalej wydarzy. Cię spada jakiś człowiek, a w ogóle to jest do góry nogami. Ale to jest też ciekawe. W którą stronę on spada? No właśnie, w mieście jest wszystko do góry nogami. Dobra, dalej. Jakieś biedne dziecko pewno czytało Janko Muzykanta i tam spadają na to dziecko jacyś robotnicy. Ale tutaj jest najlepszy fragment. Proszę bardzo. Dziecko uduszone przez lufcik. Ludziom się zachciało wynalazków, prawda? Ludziom się zachciało... To też jak Janko Muzykant, nie? To dobra, więc ludziom się zachciało nowoczesności, zachciało im się wynalazków i teraz mają. Podobną perspektywę będzie przedstawiać Gloria Swanson. Taki głęboki sceptycyzm wobec postępu. Coś, co jest znakiem jakiejś nostalgii za tymi starymi, dobrymi czasami, co jest oczywiście paradoksem w przypadku Glorii Swanson, którą dzisiaj zobaczycie, ponieważ tamta nostalgia i tęsknota jest w dużej mierze taką tęsknotą zmyśloną, prawda? Ale jest tam nostalgia jako niesłychanie ważny element. No dobrze. Okej. Więc tutaj mamy hymn do maszyny mego ciała, ale to chętnie bym przeczytał, ale... Dobra, więc mamy nowy sposób widzenia tego człowieka w mieście. Sposób, który nie może być, jakby oddanie miejsca człowieka w wielkomiejskiej rzeczywistości nie może polegać na posługiwaniu się starymi literackimi wzorami powieści wiktoriańskiej, czy też wzorami wymyślonymi przez Arystotelesa, ponieważ w mieście człowiek nie jest tym, który dyktuje warunki, jest tym, który jest podporządkowany jakimś zewnętrznym warunkom, tym, który znika w tłumie, znika wśród maszyn, znika wśród wynalazków, tym, który stara się coś tam zrobić, napaść na bank, jak zobaczycie dzisiaj, ale nie do końca mu to wszystko wychodzi, bo to miasto go jakoś przytłacza w taki sposób okropny. Przy czym te filmy, które dzisiaj zobaczycie, one posługują się cały czas taką dość klasyczną konstrukcją narracyjną mimo wszystko, ale to głównie dlatego, że były robione w ramach pewnych określonych warunków produkcyjnych. Ale sytuację, którą poniekąd można by było odnieść do sytuacji tego miejsca człowieka w ramach postępu, obrazują te filmy awangardowe, o których spojrzałem, które posługują się już innym stylem wizualnym, tak? Które decydują się na to, aby zniszczyć renesansową perspektywę, aby wprowadzić pewne rozproszenie, jeżeli chodzi o odbiór tego filmu. I to... Dobra, przeskoczymy. No właśnie. Coś, co można odnieść do wczesnego kina i do kina awangardowego bardziej niż do klasycznego kina Hollywoodu. I tu mamy taki film z 1900 roku Thomasa Edisona, ujęcie z wjazdu windą na wieżę Eiffla, prawda? Którego głównym tematem jest no właśnie wjeżdżanie windą na wieżę Eiffla. Nie ma tam ludzi, ludzie nie są istotne. Ludzie nie są istotne. Jeje. To ta rura wydechowa chyba. Więc ludzie nie są istotni. Istotny jest ruch, istotne jest miasto, które widzimy z wieży Eiffla. Istotna jest ta konstrukcja żelazna, która tutaj dominuje i przytłacza, prawda? Miasto, które definiuje ludzi, którzy w nim żyją. Wczesne kino to nie tylko Thomas Edison, ale to także praktyka tak zwanego slamingu, slamingu bezpośredniego, który polega na wycieczkach do slumsów. To są wycieczki do slumsów, ale także polega na fotografiach, organizowaniu pokazów fotografii, które przedstawiają groźne dzielnice miasta. Prawda? I to jest interesująca sprawa, bo to jest poniekąd sprawa, z którą będziemy mieli do czynienia w przypadku Asfaltowej dżungli. To znaczy my jesteśmy widzami, którzy mogą zobaczyć takie dziwne, trochę niepokojące miasto bez konieczności udawania się do tego miasta. I to jest tradycja pokazów fotograficznych. Jednym z najbardziej znanych takich pokazów był pokaz fotografii zrobionych przez Jacoba Riisa w 1988 roku, How the Other Half Lives and Dies. To są takie fotografie, które przedstawiają miasto jak w takim egzotycznym entourażu i tak zwane doły społeczne, które w tym mieście funkcjonują, prawda? Okej. Dobrze, przeskoczymy jeszcze dalej. Tadeusz Peiper. No właśnie. Tadeusz Peiper, miasto. Miasto wśrubowało się w ziemię pięściami walczącego marzenia. Człowiek odziany walcem upału zamieszkał w swojej własnej dłoni. Niebo, karta tytułowa zaginionej książki. To się akurat tak fajnie nie recytuje, ale widzicie mniej więcej, do czego tutaj zmierzam. To znaczy, klasyczne kino Hollywood odchodzi w latach 50. Jest to pewien, powiedzmy, w miarę uznany fakt. Ale okazuje się, że to klasyczne kino Hollywood tak naprawdę nie do końca dominowało przez te wszystkie poprzednie lata i można znaleźć bardzo wiele przykładów filmowej stylistyki, która to stylistyka pokazuje człowieka nie jako głównego bohatera, ale jako istotę, która jest uwikłana w pewne procesy zewnętrzne i nie do końca potrafi te procesy zewnętrzne kontrolować. I próbuje się na jakieś różne sposoby bronić wobec tego. Więc mamy z jednej strony film awangardowy, który z niejaką fascynacją przedstawia te procesy, ale mamy z drugiej strony film fabularny, który stara się być może jakby paradoksalnie przedstawić to, tę niemoc, prawda? Co będziemy mieli miejsce w przypadku, z czym będziemy mieli do czynienia w przypadku Bulwaru Zachodzącego Słońca. W przypadku filmów miejskich, na przykład w filmie Charlesa Schillera i Paula Stranda z 21 roku, w filmie Manhattan, to jest jeden z takich bardziej znanych filmów dotyczących wielkich miast, nie wymieniłem go wcześniej, mamy ujęcia, które ewidentnie znowu sprawiają, iż ludzie właściwie nie do końca wyróżniają się na tle tego pejzażu. To są jakieś cienie, które się przechadzają, prawda, po mieście. To, co jest tutaj głównym obiektem odniesienia, to jest geometryczny układ budynków na przykład. Zobaczmy w następnym ujęciu. No spójrzcie. Człowiek jest tutaj elementem jakiejś żelaznej struktury mostu. Nie jest w centrum, to znaczy jest w jakimś tam sensie w centrum, ale jest nieodróżnialny od tego mostu, od wizualnej strony. To przypomina oczywiście pierwsze zdjęcie rentgenowskie w dużej mierze, gdzie ludzki kształt przestaje funkcjonować jako coś ludzkiego, a zaczyna się jakoś dziwnie odkształcać. Zresztą, miałem powiedzieć o tym Homerze, teraz zapomniałem. Zresztą robienie sobie zdjęć rentgenowskich było bardzo popularne na początku XX wieku, serio. Naprawdę, ludzie robili sobie zdjęcia rentgenowskie i filmy rentgenowskie, zdjęcia rentgenowskie, różne tego typu zabawy. No właśnie, zobaczcie na to ujęcie u Stranda i Schillera, prawda? To jest ujęcie z filmu, które w zasadzie powoduje u nas kompletną dezorientację. Ja ilekroć widzę to ujęcie, to nie jestem pewny, czy ono nie jest zrobione do góry nogami. Nie jest, bo tutaj jest taki budynek, no też w tej rozdzielczości może tak dobrze tego nie widać, ale nie jest to zdjęcie zrobione do góry nogami. Znowu, nie ma tutaj ludzi jako głównych bohaterów. Tutaj również. Jak i tu. To jest raczej sytuacja surrealistyczna, w której maszyny podlegają estetyzacji, natomiast ludzie podlegają maszynizacji, prawda? Ludzie są zmaszynizowani w tym pejzażu. Filmy, które dzisiaj zobaczycie, też operują pewnego rodzaju takim nawiązaniem i też poddają w wątpliwość autonomię człowieka w środowisku wielkomiejskim. Masy zostają poddane procesowi choreografizacji. Nie wiem, czy państwo widzieliście kiedyś jakieś filmy z choreografią Busby'ego Berkeleya. Czy ktoś widział jakieś filmy z choreografią Busby'ego Berkeleya? Pan widział. No właśnie, tam mamy pani, tak? Przepraszam, ta ręka tak pomiędzy była. Miałem takie wrażenie. Okej, okay. Więc tam jest właśnie też taka sytuacja, że właściwie nie wiadomo, czy to są ludzie, czy to są jakiś, to jest jakiś taki skomplikowany układ jakiś kształtów, prawda? Buzz Berkeley był, zresztą to też bardzo ciekawe, że Buzz Berkeley był choreografem wojskowym, to znaczy nie choreografem, bo w wojsku nie ma choreografów, ale fajnie by było, nie? Jak się nazywa taki człowiek w wojsku, który jest choreografem? Mówi im, jak mają tam wymachiwać tymi dłońmi i w ogóle. Chyba marszruta to się nazywa, nie? Marszrutowi? Nie wiem. Okej. Okay. Dziwne punkty widzenia i perspektywy niemożliwe, nieludzkie. Czyli mamy to, tę dehumanizację, która bywa też fascynująca na bardzo różnych poziomach. Ludzie, kiedy się pojawiają, to pojawiają się w jakichś takich wynaturzonych i surrealistycznych kontekstach. Ta reklama Dzidziusia Kadum w latach 20. była, można powiedzieć, kultową reklamą wśród francuskich surrealistów. Ta reklama była jako billboard wywieszana na ulicach Paryża, w takich dużych formatach. Zobaczcie, jak tutaj to się, jak ta postać ludzka wchodzi w pejzaż miasta i wychodzi z tego coś absolutnie jakiegoś potwornego, koszmarnego i niepokojącego. Prawda? Dzieci są przerażające w ogóle. A bliźniaki to już w ogóle. Okej. A po co ja to tutaj wrzuciłem? A to chyba fajne po prostu. Okej. Okay. Ale Fantomas, prawda? A Fantomas, czyli kolejne, można powiedzieć, kultowe odniesienie wśród francuskich surrealistów. Sytuacja, w której codzienność ulega, czyli codzienność kontaktu z pewnymi maszynami podlega jakiejś silnej poetyzacji, estetyzacji. Poruszamy się między snem a jawą w tym kontekście. Zauważcie, że to tak można właśnie interpretować te dzisiejsze filmy. One są w dużej mierze takie niesprecyzowane, jeżeli chodzi o, znowu, niefajne sformułowanie, jeżeli chodzi o ontyczny status tego świata przedstawionego, prawda? Rzeczy i miejsca są przepełnione jakimś dziwnym egzotyzmem, w zasadzie nie wiadomo, skąd one tam się znalazły. Będzie taka ciekawa scena pogrzebu w filmie Bulwar Zachodzącego Słońca. Zwracam waszą uwagę na scenę tego pogrzebu, zwracam też waszą uwagę na funkcje postaci, które się tam pojawiają. Między innymi w pewnym momencie pojawia się Buster Keaton, który jest wyjęty z jakiegoś innego świata. Podobnie wyjęty z innego świata jest Lokaj Normy Desmond, czyli Erich von Stroheim. To wszystko ma taki bardzo niejasny status i nie wiadomo w zasadzie, gdzie tam się gdzie się znajdujemy. I ten plakat tutaj Fantomasa, plakat, który dotyczył serii filmowej w reżyserii Louis Feyada, która była dystrybuowana w latach nastych, on wyjściowo, ten Fantomas, rozrzucał nad Paryżem tabletki. Rozrzucał nad Paryżem tabletki, które należy przyjąć i potem oglądać tego Fantomasa. Piękno to nie piękny człowiek, jak w Grecji, ale piękno to przypadkowe spotkanie parasola z maszyną do szycia, szyny mycia? To były... Przepraszam, nie mogę. Jak to? Ona myje szyny, świetne, maszyna do szyny mycia. Na stole prosektoryjnym. To jest cytat z Denisa de Lautremont, jednego z takich surrealistycznych literatów. Znowu, tutaj wprawdzie są ludzie, ale oni nie funkcjonują jako działający ludzie, funkcjonują jako jakieś przeestetyzowane kreatury, tak można by było powiedzieć. W Berlinie Waltera Ruttmana, już muszę trochę przyspieszyć, mamy również pokazywanie na przykład fragmentów ludzkich postaci, nóg tylko i wyłącznie, samych rąk, które wchodzą w specyficzną interakcję z maszynami i takimi maszynami jeszcze innymi, z miastem jako organizmem, tfu. W mieście, w maszynie człowiek staje się bowiem maszyną, tak jak Charlie Chaplin w tym znanym kadrze, ciało zostaje poddane kontroli. Jeszcze raz to powtórzę. Człowiek nie jest autonomiczny, a w Grece autonomia to autonomos, czyli ustanawianie reguł dla samego siebie. Tak można by było to w wolnym tłumaczeniu przedstawić. No, jedziemy dalej. Tytus Czyżewski. To jest mechaniczny ogród. Nie wiem, jak to przeczytać, więc nie będę czytał. Może właśnie o to chodzi, żeby tego nie czytać, tylko to widzieć, przekroczenie tej granicy pomiędzy czytaniem a widzeniem. To, co naturalne, to, co wydaje się organiczne, także człowiek zyskuje wymiar mechaniczny. Rzeczy, które nas otaczały, które dotychczas wydawały się swojskie, stają się nieswojskie, stają się nam obce, stają się nam wrogie. Okej. No właśnie. I to jest taki pejzaż, który jest pejzażem wynaturzonym, tak można by było powiedzieć. I ten wynaturzony pejzaż, on nie jest tylko i wyłącznie tłem dla działania ludzi, którzy wykorzystują ten pejzaż, ale ten pejzaż może z jednej strony portretować ich specyficzne miejsce w świecie, z drugiej strony może też wchodzić w jakieś specyficzne relacje z ich działaniem, prawda? I chciałbym, żebyśmy dzisiaj, oglądając te filmy, zwracali uwagę na coś, co można by było określić zmierzchem działania, jakkolwiek to, i nie chodzi tu o matematykę, a zmierzchem działania, z taką niemocą związaną z tym, aby nadać światu jakiś bieg zdarzeń, który byłby dla nas korzystny, prawda? To jest kino, można powiedzieć, to jest w większej mierze być może kino porażki niż kino neorealistyczne, mimo iż tak najczęściej się nas przekonuje. Okej, to by było tyle. Tak, dziękuję.